Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie wita się z Wami Agnieszka, a naszą audycję realizuje dzisiaj Artur. Już na wstępie chciałabym zapowiedzieć pewną niespodziankę. Otóż począwszy od tej audycji, zmieni się trochę jej charakter. Oczywiście, tak jak dotąd, będziemy podejmować rozmowę na tematy dotyczące życia duchowego, ale to jeszcze nie wszystko, bo przygotowaliśmy dla Was także dwie nowości. Pierwszą z nich jest lektura duchowa i do niej będzie wybierał teksty i je czytał ksiądz Marek Chmielewski, a dziś lektura duchowa będzie dotyczyła zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. I dla zachęty powiem, że będą to słowa Ludwika z Grenady, żyjącego w XVI wieku. To jedna z nowości, a druga nowość to to, że w każdej audycji chcielibyśmy poświęcić chwilę czasu na to, aby prezentować książki, które warto czytać. Książki, które dotyczą rozwoju życia duchowego, które mogą być dla nas pomocą w tym rozwoju. Obecnie takich książek ukazuje się bardzo dużo, ale myślę, że trzeba być krytycznym, gdy chodzi o wybór tych książek, bo choć wiele z nich jest pięknie wydanych, to kiedy weźmie się pod uwagę ich treść, okazuje się, że nie przedstawiają duchowości chrześcijańskiej prawdziwie, nie zawierają w sobie prawdziwego obrazu duchowości chrześcijańskiej. Zatem, aby ułatwić Wam pewien wybór, będziemy tu mówić o książkach, które znamy i które wiemy, że są godne polecenia. Tak więc prezentują się zasadnicze punkty naszej audycji, a do naszej rozmowy zaprosiłam dzisiaj ojca Bogdana Kocańdę, franciszkanina konwentualnego. Ojciec Bogdan już wielokrotnie gościł na naszej antenie. Przypomnę tylko, że ojciec jest studentem w Instytucie Teologii Duchowości na naszym uniwersytecie, a był przedtem egzorcystą w diecezji kieleckiej. Witam ojca serdecznie. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Zaprosiłam ojca Bogdana, ponieważ chcemy dzisiaj rozmawiać na bardzo ważny i trudny temat. Będzie on dotyczył towarzyszenia osobie opętanej. Spróbujemy tutaj odpowiedzieć na pytania, co czynić w sytuacji, gdy na przykład w naszej rodzinie spotykamy się z osobą opętaną przez złego ducha. I co wreszcie powinien uczynić kapłan, gdy przyprowadzana jest do niego osoba, którą podejrzewa się o to, że jest opętana?
Prawdą jest to, co mówi Agnieszka, że chcemy podnieść ten temat z tej racji, ponieważ chcemy stanąć też w rzeczywistości tego człowieka, który mieszka pod jednym dachem z osobą opętaną i którego bezpośrednio dotyczy problem, czy nawet pewna troska o to, w jaki sposób pomóc takiej osobie.
Moim zbawieniem, idąc z nim nie lękam.
Zanim spróbujemy odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania, myślę, ojcze Bogdanie, że warto byłoby najpierw jasno określić to, o czym mówimy. Bardzo często utożsamia się pojęcia opętanie i zniewolenie duchowe. Czy to jest to samo? Jak rozumieć, co rozumieć pod tymi słowami?
Tutaj trzeba podjąć pewną klasyfikację działania złych mocy czy złych duchów. I to już mówiliśmy na ten temat w naszym programie, w naszej audycji. Ale żeby przypomnieć słuchaczom i też abyśmy sami mogli odnaleźć siebie w tym, o czym mówimy, to trzeba powiedzieć, że zniewolenia i opętania to są dwie różne rzeczy, chociaż bardzo pokrewne. Przy zniewoleniach, które się dokonują w sposób spontaniczny w wyniku jakichś niebezpiecznych okoliczności, może być ono, czy zniewolenie jakiekolwiek, może być wynikiem pogłębiających się zranień w człowieku. I to może mieć ono wymiar zniewolenia uczuciowego, jakiś egocentryzm, nienawiść, nieczystość, gniew, ale również może mieć wymiar nadprzyrodzony, gdzie właśnie poprzez wejście w czynniki zewnętrzne, jak choćby okultyzm, człowiek zostaje zniewolony przez złe moce. I to jest przy zniewoleniach. Natomiast opętania są tym rodzajem zniewoleń, bo to jest pewne zniewolenie, w którym zły duch opanowuje ciało człowieka. Mówiąc o tym, chcemy wskazać na te rzeczy, które pomagają nam w odkryciu takiego stanu opętania. Są to, tak jak podaje rytuał egzorcyzmów, są to takie przypadki, kiedy ktoś wypowiada wiele słów w nieznanym sobie języku, albo też rozumie mówiącego w tym języku, którego się nigdy wcześniej nie uczył, kiedy w sobie nosi wielką nienawiść do Boga, do najświętszego imienia Jezusa, do Najświętszej Marii Panny, do świętych, do całego Kościoła, kiedy wyjawia sprawy dalekie i ukryte, wykazuje siły nieproporcjonalne do wieku, który ma. W tych wszystkich przypadkach można już sądzić o takim zniewoleniu, którego w Kościele nazywamy opętaniem. I chcemy właśnie o tym mówić w czasie naszej audycji. Jak pomóc tym ludziom, którzy mają takie objawy, takie stany, jak im towarzyszyć w drodze wyzwolenia.
Ojcze, to o czym ojciec powiedział, czyli o pewnych symptomach, po których możemy poznać, że dana osoba jest opętana, to wszystko, te jakby zdolności, o których ojciec powiedział, pochodzą od złego ducha, więc mają swoje źródło w szatanie. On w jakiś sposób uzdalnia osobę do czynienia właśnie tego. Czy mógłby ojciec wskazać, co jednak stoi u podstaw tego wszystkiego? Bo to, o czym powiedzieliśmy, to są pewne objawy. To, co się pojawia później, ale co było najpierw? Co mogło być najpierw?
No, odpowiedź może być tylko jedna. Chodzi tutaj o grzech. I grzech ciężki, którym dany człowiek uczynił, odchodząc od Boga poprzez swoje świadome i dobrowolne działanie. I takie działanie, czy to w sferze wewnętrznej, czy nawet w sferze zewnętrznej, które przecież są, człowiek jest jednością, więc obie te sfery oddziaływują w nas, takie działanie prowadzi do tego, że odchodzimy od Pana Boga. Skoro tak, to możemy wejść w sytuację, w której ktoś inny zaczyna nami władać. I u podstaw, o czym już mówiliśmy w naszych audycjach, jest grzech. Poprzez grzech, poprzez nieposłuszeństwo Bogu, woli Bożej, możemy wejść w zniewolenia, a szczytem tych zniewoleń jest właśnie opętanie.
Dobrze, więc wyobraźmy sobie osobę, która jest opętana. Znamy symptomy, po których możemy domyślać się, że doświadcza ona właśnie tego problemu. I wyobraźmy sobie, że ta osoba żyje w rodzinie, no bo żyjemy w rodzinach, ale w rodzinie, która żyje Bogiem. Jest to rodzina wierząca. Rodzice chodzą do kościoła, starają się dzieci wychowywać w duchu chrześcijańskim, a okazuje się, że ich syn czy córka przejawia tego typu zachowania. Rodzice są zaniepokojeni. Co wówczas uczynić?
Mniemam, że to zniewolenie przychodzi z zewnątrz, z innego środowiska niż rodzina. Ponieważ jeżeli jest rodzina żyjąca Bogiem, to łaska uświęcająca i łaski uczynkowe, które uczestnicy, członkowie rodziny przeżywają, które otrzymują od Boga, one ich chronią od tego. Natomiast jeżeli syn albo córka wejdzie w jakąś grupę, w jakąś sektę, będzie uczestniczyć w jakichś okultystycznych czynnościach, poprzez które zostanie zniewolona, to nie jest problem rodziny jako rodziny patologicznej, można tak powiedzieć, bo to jest problem jednostki, części rodziny, jednej osoby. I teraz taka rodzina, która żyje Bogiem, musi przede wszystkim postarać się zrozumieć tego człowieka, swojego syna, córkę, żonę, męża, ponieważ pierwszym błędem, jaki jest, to jest osąd. U mnie, w moim domu nie może się coś takiego zdarzyć. Owszem, to nie zdarzyło się w twoim domu, ale to dotyczy kogoś z twojego domu. I drugą rzeczą to świadomość, że środowisko, które tworzę, dom rodzinny, ma być środowiskiem wiary. Jeżeli tak, to co mogę zrobić? Jak pomóc takiemu człowiekowi? Mogę przede wszystkim uciec się pod płaszcz opieki Boga poprzez modlitwę sakramentalną, poprzez łaski sakramentalne, poprzez doświadczenie niesienia w swoim sercu przykładowo syna, który został zniewolony, opętany. Ale to jest tylko jedna rzecz, jedna rzeczywistość. Tworzenie środowiska wiary. Druga rzeczywistość to jest taka, aby znaleźć kierunek rozwiązania. I bardzo często jest tak, że my szukamy gdzieś poza Bogiem, poza środowiskiem wiary. Rodzina żyjąca Bogiem będzie zdawać sobie z tego sprawę, że ma szukać środowisku wiary. Gdzie? Pójść do kapłana. Myślę, że wielu kapłanów jest bardzo otwartych na to, ponieważ widzą cierpienie całej rodziny, bo ten problem dotyka całej rodziny, nie tylko jednostki, nie tylko opętanego. I tutaj chcę wskazać tą drogę. Kapłan poradzi, spróbuje rozeznać sprawę i odesłać, jeżeli będzie trzeba, albo do lekarza, jeżeli tu nie mamy do czynienia z opętaniem, albo do egzorcysty, kapłana egzorcysty, który będzie już bezpośrednio towarzyszył osobie opętanej.
Dobrze, ale kiedy tego typu przypadek zdarza się w rodzinie, która nie żyje Bogiem, dla której sprawy wiary i Kościoła są bardzo odległe, rodzice zauważają taki problem, powiedzmy, u jednego ze swoich dzieci, są zaniepokojeni i co wtedy?
Tu jest inny problem. Tu może się pojawić problem wiary. A więc, aby pomóc takiej osobie opętanej, to trzeba najpierw stworzyć w swoim domu środowisko wiary, czyli potrzeba nawrócenia. Często jest tak, że opętanie jest wynikiem tego, że gdzieś albo cała rodzina, przykładowo będąca w danej sekcie, albo jej jeden z członków zostaje zniewolony duchowo, w takim stopniu, że zły duch opanowuje jego ciało. I to jest wynikiem tego, że środowisko nie jest środowiskiem żyjącym Bogiem. A skoro tak, to trzeba przemiany, trzeba nawrócenia. To jest bardzo trudny moment, bo to będzie kosztowało wszystkich domowników. Taki obraz. 17-letni chłopak wstąpił do sekty satanistycznej, tam został opętany w tej sekcie przez złego ducha. Jego rodzina po prostu była letnia. Mogę tak śmiało powiedzieć. Praktyki religijne w najlepszym przypadku tacy tak zwani niedzielni chrześcijanie, ale to w najlepszym przypadku, a raczej było nawet i tego nie było. I teraz pierwsza rzecz. Tacy ludzie bardzo często szukają rozwiązania problemu poza kościołem. Idą do jasnowidza, idą do pseudoegzorcysty.
Ale to chyba pogłębi problem, tak mi się wydaje.
I to pogłębia problem właśnie. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby znowu w środowisku wiary, znowu wejść do tego środowiska i tutaj szukać rozwiązania. I ta rodzina, o której myślę, o której mówię, właśnie taką próbę podjęła. To było fantastyczne, muszę wam powiedzieć, kiedy matka z 4 córkami przychodzi do kapłana, przychodzi pewną metamorfozę poprzez sakrament pojednania i wszystkie one zaczynają nieść w swoim sercu swojego syna i brata, który właśnie jest opętany. I co więcej, starają się podjąć pewien dialog i próbę wyrwania go z tego środowiska. To jedno, a drugie wsparcia poprzez też towarzyszenie i współpracę z egzorcystą. Co jest ważne i to chcę powiedzieć. Kiedyś wprost zadałem pytanie osobie opętanej, jak mam zareagować, kiedy chcę ci pomóc i w jaki sposób mam to robić. Ona mi powiedziała tak. Nikomu z najbliższych nie wolno wtedy nawracać takiej osoby, przymuszać do jakichkolwiek praktyk religijnych, dlatego że skutek może być całkiem odwrotny.
o tym, co mają uczynić rodzice czy współmałżonek w przypadku, kiedy spotyka się z osobą opętaną, i rozważaliśmy przypadek rodziny, która żyje Bogiem i rodziny, która żyje daleko od spraw Kościoła, co powinni uczynić. No i powiedzmy, że obie rodziny zastosowały się do tego, o czym ojciec przed chwilą mówił, i przyprowadziły taką osobę do kapłana. Co wówczas powinien uczynić kapłan?
Przede wszystkim kapłan powinien przyjąć taką osobę, czy takie osoby. Nie może ich zostawić tak samym sobie. Pod pojęciem przyjęcie rozumie to, aby spotkać się z nimi, wysłuchać i spróbować rozeznać, czy stan, o którym się mówi, jest stanem adekwatnym do rzeczywistości. Czy jest to opętanie? Oczywiście, żeby rozeznać to, to trzeba mieć pewne też doświadczenie i pewną wiedzę na ten temat. Myślę, że to można uzupełnić i poprzez lekturę, i poprzez dialog z kapłanami, którzy posługują jako egzorcyści. Myślę, że takie spotkania już są też organizowane. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, że każdy kapłan powinien poprzez przyjęcie tego człowieka ukazać rolę Boga Ojca Miłosiernego. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ przyjęcie człowieka z miłością, z szacunkiem, ze zrozumieniem, z taką wyrozumiałością zacznie budzić zaufanie. A to jest bardzo ważne, żeby okazać do drugiej osoby zaufanie. Później może modlić się modlitwą stawienniczą. Zawsze taki kapłan może błogosławić. Nie bójmy się błogosławić te osoby. Jeżeli w czasie błogosławieństwa będą jakieś manifestacje zła, nabierzemy pewnej moralnej pewności, że to jest właśnie to. Ale i tak nam nie wolno egzorcyzmować. Dlatego kolejnym krokiem to odesłanie do kapłana, który jest egzorcystą. Już chyba w każdej diecezji w Polsce są kapłani egzorcyści i myślę, że każdy kapłan ma do nich numer telefonu, adres i może poinformować. Bardzo bym prosił o to, żeby najpierw jednak przyjąć i samemu rozeznawać, ponieważ chcę ukazać pewną drogę wyjścia czy drogę towarzyszenia osobom opętanym. Najpierw rodzina, rozeznanie w rodzinie, potem rozeznanie przez kapłana w parafii, a na końcu rozeznanie przez kapłana egzorcystę. Dlaczego tak? Chcę po prostu bronić kapłanów egzorcystów, ponieważ bardzo dużo osób bezpośrednio chce się udać do kapłana egzorcysty i od razu u niego odnaleźć recepty na zdrowie czy uzdrowienie, a to są też ludzie, potrzebują też czasu dla tej posługi i to, o to bardzo proszę.
Mam jeszcze takie prywatne pytanie do ojca. Czy kiedy ojciec był egzorcystą, spotykał się z wieloma przypadkami właśnie osób opętanych?
Muszę powiedzieć tak, że przez 2 lata mojej posługi z osobami opętanymi spotkałem się w 2 przypadkach. Z osobami zniewolonymi duchowo o wiele więcej. Trudno mi już teraz powiedzieć ile, bo nie robiłem danych, żadnych statystycznych danych, nie mam. Natomiast dlaczego poruszamy ten problem? Bo chociaż są to nikłe sprawy w stosunku takich globalnych rzeczywistości, natomiast są one bardzo bolesne. I myślę, że dzisiaj nie trzeba się bać o tym mówić, a wręcz przeciwnie. Może być to jeszcze powód tego, że coraz częściej możemy się spotykać z takimi sprawami ze względu na to bombardowanie, czy New Age, czy okultyzmem, które widzimy i w naszym kraju, i na całym zachodzie Europy.
Dziękuję ojcu za dzisiejsze spotkanie. Przyszedł czas na lekturę duchową. Fragmenty rozważań Ludwika z Grenady czyta ksiądz Marek Chmielewski.
W owym czasie, mówi ewangelista, rozkazał Cezar August wszystkim ludziom udać się do miejsca swego pochodzenia w celu wzięcia udziału w spisie ludności oraz uiszczenia podatku cesarstwu. Z tego też powodu Najświętsza Panna poszła z Nazaretu do Betlejem, żeby dopełnić tego obowiązku. Tam, skoro właśnie minęło 9 miesięcy, porodziła swego jedynego syna. Następnie owinęła go w nędzne pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było sposobniejszego miejsca w gospodzie. porę, jakie wybrał Król Niebios, rodząc się na tym świecie. Ubogi dom, ubogie łoże, uboga matka, uboga wyprawka i wszystkie sprzęty ubogie. Nie dziwi mnie nic z tego. Podziwiam tylko Boga w łonie dziewicy. Podziwiam Wszechmocnego w kolebce. Podziwiam to, że Słowo Boże złączyło się z ciałem i że Bóg, będąc substancją duchową, oblukł się w ciało. Jednym słowem Chrystusa można by odkupić świat, skoro jednym został stworzony. Ale wydaje się raczej, że im szlachetniejszy jest człowiek rozumny, tym więcej zrobiono, by go uratować. O tajemnico godna uwielbienia, sprawo nie do opowiedzenia, tylko do odczucia, nie do wyłożenia słowami, jeno milczeniem i podziwem. Godniejszego podziwu niż widok Pana, którego wielbią gwiazdy poranne, siedzącego wśród cherubinów, latającego na skrzydłach wiatru, Pana, na którego trzech palcach zawisa krągłość globu, którego siedzibą jest niebo, a podnóżkiem królewskim ziemia. A On zechciał zniść do takiego ubóstwa, żeby po narodzeniu, skoro już zechciał urodzić się na tym świecie, matka złożyła go w żłobie, bo nie było lepszego miejsca w gospodzie. Jakiż człowiek był tak ubogi, aby nie mając innej kolebki złożyć swe dziecko w żłobie? Kto złączył w jedno dwa krańce tak odległe, żłób i Boga? Cóż podlejszego niż żłób odpowiedni dla bydląt i cóż wznioślejszego niż Bóg zasiadający na cherubinach? Jakżeby człowiek nie zdumiewał się, rozważając te tak dalekie od siebie krańcowości? Bóg w stajni, Bóg płaczący, drżący z zimna, owinięty w pieluszki. O Królu chwały, zwierciadło niewinności, na co ci przyszło? Na takie trudy, na łzy, zimno, ogołocenie, ponoszenie kary za nasze grzechy, spłaty długu za nie? O miłości, o niepojęte miłosierdzie naszego Boga, co mam robić, mój Boże, jakże Ci podziękuję? Czym odpowiem na tak wielkie miłosierdzie? Jaką pokorą odpłacę za tę pokorę? Jaką miłością za tę miłość, jaką wdzięcznością za tak wielkie dobrodziejstwo. Słowem Chrystusa można by odkupić świat, skoro jednym został stworzony. Ale wydaje się raczej, że im szlachetniejszy jest człowiek rozumny, tym więcej zrobiono, by go uratować.
Były to wybrane teksty Ludwika z Grenady na zbliżające się Boże Narodzenie. A na koniec naszej audycji chcielibyśmy jeszcze chwilę poświęcić na to, aby zaproponować Wam książki, które warto przeczytać. Książki, które dotyczą życia duchowego. I poprosiłam także ojca Bogdana, aby przyniósł jakąś książkę i nam o niej krótko opowiedział.
Chcę Państwu zaprezentować książkę Filipa Madre, Ale zbaw nas ode złego, wydaną w Krakowie przez wydawnictwo M w 1999 roku. Jest to prostym językiem napisana książka omawiająca podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, w której możemy odnaleźć takie tematy jak proces zawładnięcia przez szatana, zaburzenia psychiczne, a wpływ szatana, list jego eminencji biskupa Koffy o tym, czym jest zniewolenie szatańskie i innych jeszcze wiele spraw, które mogą nam rozjaśnić tą problematykę.
I jeszcze raz mogę prosić tytuł i autora tej książki.
Filip Madre, Ale zbaw nas ode złego.
A ja mam przed sobą drugą książkę. Jest to książka, która została wydana ponad mnie. Książka nosi tytuł Ojcostwo duchowe, teoria i praktyka. Jest to praca zbiorowa, czyli ta książka zawiera szereg artykułów różnych autorów. Jest tutaj artykuł naszego dzisiejszego gościa, ojca Bogdana. Artykuł nosi tytuł Od rozeznawania do uwania praktyczne, jak towarzyszyć osobie opętanej. Więc polecam tę książkę nie tylko ze względu na ten artykuł ojca Bogdana, ale warto tutaj pogłębić tę problematykę, o której dzisiaj mówiliśmy, i w ogóle problematykę ojcostwa duchowego i kierownictwa duchowego. Książka została wydana w wydawnictwie Polichymnia i dla zainteresowanych podam adres tego wydawnictwa. Aleja Róż 17, 20809 Lublin. Aleja Róż 17, 20809 Lublin. Jest to książka, przypomnę, Ojcostwo duchowe, teoria i praktyka pod redakcją księdza Marka Chmielewskiego. Na tym kończymy dzisiaj nasze spotkanie. Ponownie spotkamy się za miesiąc, w roku 2002. Będzie to 15 stycznia. I tą audycją za miesiąc chcielibyśmy rozpocząć cykl audycji poświęconych grzechowi. Za miesiąc powiemy o grzechu ogólnie, a każda poświęcona grzechom głównym. Za spotkanie dzisiaj raz jeszcze dziękuję ojcu Bogdanowi Kocandzie.
Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przysłali po naszych audycjach listy, szczególnie na mój adres. Były one bardzo bogate w treść, przedstawiały nie tylko trudności i jakby poszukiwania ludzi, co mamy zrobić w danym przypadku, ale również były to żywe świadectwa tego, jak Pan Bóg działa w ich życiu i w jaki sposób odkrywają ścieżki Bożego działania w sobie. Tym wszystkim bardzo dziękuję.
I na koniec podam nasz adres, zapraszając do korespondencji. Piszcie Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń, z dopiskiem Audycja dla Młodzieży, Moja Duchowość. Do usłyszenia 15 stycznia. Z Panem Bogiem.